Nazywam się Robert Kuwałek i pracuję w Państwowym Muzeum na Majdanku. Chciałbym Cię zabrać na spacer po dawnym mieście żydowskim i miejscach, które związane są w Lublinie z kulturą, obecnością i historią Żydów. W większości nasz spacer będzie spacerem wirtualnym, ponieważ większość tych miejsc, które będziemy odwiedzać, po prostu nie istnieją. W trakcie naszego spaceru musisz po prostu otworzyć oczy swojej wyobraźni. Zaczynamy od schodów pod zamkiem. Stań przodem do schodów, a zobaczysz po prawej stronie, przy wejściu na schody, niewielki postument z granitową tablicą, na której masz narysowany plan dawnego miasta żydowskiego. Wszystkie ulice na tym planie wypisane są w języku polskim i w języku jidysz, w języku, którym większość Żydów używała do 1939 roku. Żydowska gmina lubelska jest gminą w porównaniu z innymi miastami stosunkowo młodą, bo gdy w Krakowie, Sandomierzu czy Wrocławiu istniały już wielowiekowe tradycje osadnictwa żydowskiego, Lublin do XIV wieku był miastem przygranicznym. Bardziej grodem obronnym niż ośrodkiem handlowym, stąd też nie był atrakcyjnym miastem zarówno dla kupców żydowskich, jak i chrześcijańskich dla osiedlania się. Dopiero w XIV wieku, kiedy Kazimierz Wielki przyłączył ziemie ruskie do korony, Lublin stał się nagle centrum handlowym, położonym na bardzo ważnym szlaku prowadzącym z Wołynia na zachód Europy, a od XV wieku, kiedy Rzeczpospolita podpisała Unię z Wielkim Księstwem Litewskim, Lublin stał się miastem położonym pośrodku między dwiema stolicami, Krakowem a Wilnem. Stąd też bardzo szybko ośrodek ten stał się bardzo atrakcyjny dla osadnictwa i handlowego, i rzemieślniczego, i dla chrześcijan, i dla Żydów. Pierwsze wzmianki o Żydach lubelskich pochodzą z mniej więcej XV wieku. Wiemy, że w Lublinie wtedy osiadł Jakub Strydentu, jeden z rabinów. Być może istniały wtedy już zalążki żydowskiej gminy wyznaniowej w Lublinie. Natomiast pewne informacje na temat osadnictwa żydowskiego w Lublinie mamy z XVI wieku. Spójrz na plan, który masz przed sobą. Centralną ulicą miasta żydowskiego była ulica Szeroka i to była najstarsza ulica w tej części miasta. Prawdopodobnie wytyczono ją mniej więcej na przełomie XV i XVI wieku. Być może tutaj istniała też pierwsza synagoga lubelska. W miarę upływu czasu ta dzielnica rozrastała się. Powstawały kolejne ulice. Z pewnością w XVI wieku istniały już ulica Zamkowa, ulica Jateczna oraz ulica Podzamcza. Gdy już dokładnie obejrzysz sobie plan, który masz przed sobą, siądź na chwilę na murku przed tym planem i popatrz na plac, który rozciąga się przed tobą. Jest to dawny teren miasta żydowskiego w Lublinie, jego centralnej i najstarszej części. To, co widzisz przed sobą, to nie są autentyczne budynki, które tutaj stały jeszcze przed 70 laty. Musisz sobie wyobrazić, że przez centrum tego placu przebiegała ulica Szeroka, a linia domów, które widzisz naprzeciwko siebie, wytycza bieg dawnej ulicy Nadstawnej. Pozostałość po dawnej ulicy Nadstawnej, jej ostatni fragment, możemy zobaczyć, gdybyśmy stanęli na chwilę i popatrzyli w prawą stronę. Są to zaledwie dwa domy, które prowadzą w stronę Wzgórza Czwartek. Od strony Starego Miasta w kierunku zamku, po lewej stronie, możemy zobaczyć jedyną ulicę, która nosi do dzisiaj dawną swoją nazwę, ulicę Zamkową, a która istniała już wtedy w XVI wieku. Zamek, w którym dzisiaj mieści się muzeum, ma adres ulica Zamkowa 7, mimo że żadne domy przy ulicy Zamkowej oprócz zamku już dzisiaj nie stoją. Siądź na chwilę i posłuchaj historii o życiu i kulturze Żydów lubelskich. Dlaczego Żydzi osiedlali się tutaj? Od XVI wieku miasto uzyskało od króla Zygmunta Starego przywilej Denon Tolerandis Judeis, co oznaczało, że Żydom nie wolno osiedlać się w obrębie murów miejskich, nie wolno im zakupywać domów między chrześcijanami, a handel swój czy rzemiosło mogli prowadzić tylko w dni wielkich jarmarków. Naturalnym terenem osadnictwa dla Żydów były tereny należące do króla, a więc Podzamcze. Podzamcze stanowiło wówczas jurydykę królewską, a że Żydzi według prawa staropolskiego stanowili własność stołu królewskiego, naturalną koleją rzeczy, osiedlali się na tym terenie, gdzie im pozwolono. Podatki, które płacili Żydzi w dawnej Polsce, szły na utrzymanie dworu królewskiego. W bardzo szybkim czasie miasto żydowskie dorównało prawdopodobnie wielkością miastu chrześcijańskiemu. Wiemy, że w XVII wieku mieszkało tutaj już około 2 do 3 tysięcy Żydów, wtedy Lublin liczył około 8 do 10 tysięcy wszystkich mieszkańców. Lublin był bardzo ważnym ośrodkiem nie tylko rzemieślniczym, nie tylko handlowym, ale także bardzo ważnym ośrodkiem życia duchowego dla Żydów w tym regionie kraju, ale także i dla całej Rzeczypospolitej. Na początku XVI wieku, kiedy wybudowano w Lublinie synagogę, która tutaj istniała aż do wybuchu II wojny światowej, razem z synagogą powstała także słynna jesziwa, założona przez rabina Szaloma Szachnę. Jesziwa ta ściągała do Lublina setki studentów z całej Europy. Przygotowywała ich do dalszej pracy w innych gminach na stanowiskach rabinów. Pod koniec XVI wieku w Lublinie powstała kolejna bardzo ważna instytucja, która odegrała olbrzymią rolę nie tylko w życiu Żydów polskich, ale także i gmin europejskich. Był to Sejm Czterech Ziem, powołany przez króla Stefana Batorego, początkowo jako instytucja, której zadaniem było ustalanie wielkości podatków, jakie gminy żydowskie miały wpłacać do dworu królewskiego. W krótkim czasie okazało się, że Sejm Czterech Ziem stał się centralną reprezentacją Żydów polskich wobec korony, wobec chrześcijan, a także wobec społeczeństw europejskich. Tutaj zapadały decyzje dotyczące kwestii religijnych, czyli jak zachować się wobec kryzysów religijnych w łonie samego żydostwa europejskiego czy polskiego. Tutaj zapadały także tak drobne decyzje, jak na przykład ile osób można było zaprosić na ślub żydowski, czy jak miała być ubrana panna młoda, by nie szokować swoją zamożnością chrześcijańskich sąsiadów. Sejm Czterech Ziem przetrwał w Lublinie aż do 1764 roku, kiedy został zlikwidowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wszystkie te instytucje funkcjonowały tutaj w obrębie tak zwanego miasta żydowskiego. Tu też powstało większość synagog lubelskich. W 1939 roku na 11 istniejących ówcześnie w Lublinie synagog, aż 8 z nich znajdowało się w obrębie miasta żydowskiego. Dzielnica ta stanowiła odrębny twór administracyjny, niepodlegający prawu miejskiemu. Żydzi mogli ustanawiać swoje prawa na tym terenie. Nie tylko tutaj też mogli się osiedlać. Bezwzględnie do końca XVIII wieku zakazane im było osiedlanie się na terenie miasta chrześcijańskiego. Oprócz miasta żydowskiego, Żydzi osiedlali się także na terenie innych przedmieść, takich jak Kaliniowszczyzna, zwana przez Żydów Wolą, Piaski, nazywane także Kazimierzem Żydowskim, dzisiejsze okolice dworca kolejowego, a także inne jurydyki szlacheckie, albowiem prawo własności prywatnej w Rzeczypospolitej nie ograniczało osadnictwa żydowskiego. Dzielnica ta w swoim kształcie przetrwała do 1942 roku. Co prawda w 1862 roku zniesiono wszelkie ograniczenia dotyczące osadnictwa Żydów nie tylko w Lublinie, ale w ogóle na terenie Królestwa Polskiego, jednakże większość Żydów postanowiła pozostać w obrębie samego miasta żydowskiego. Na teren miasta chrześcijańskiego, a zwłaszcza na pryncypialne, centralne ulice, takie jak krakowskie przedmieście, przenosili się Żydzi zamożni, bądź ci, którzy asymilowali się, bądź akulturowali do kultury polskiej. Tu, w dzielnicy żydowskiej, pozostali ci najubożsi albo najbardziej religijni. Oprócz gminnych synagog funkcjonowały tutaj także maleńkie domy modlitwy, zdominowane przede wszystkim przez hasydów, a ruch hasycki w Lublinie rozwinął się od XVIII wieku i stał się jednym z najbardziej dominujących w łonie społeczności żydowskiej. Wspomnieliśmy o hasydyzmie, który odegrał bardzo ważną rolę w historii Żydów lubelskich. Pojawił się on wraz z obecnością jednego z najwybitniejszych rabinów hasyckich, Jakuba Itzhaka Horowica, zwanego Widzącym z Lublina. Podejdźmy na chwilę w kierunku pomnika lwa, który stoi na wzgórku przed zamkiem. Przysiądźmy tutaj. Znajdujemy się akurat naprzeciwko domu, który stoi na miejscu kamienicy przy ulicy Szerokiej 28, gdzie mieszkał Jakub Itzhak Horowic. Była to jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach hasydyzmu i żydostwa polskiego, uznawana za świętego do dzisiaj przez całe rzesze hasydów przyjeżdżających z pobożnymi pielgrzymkami do Polski. Jakub Itzhak Horowitz był jednym z najwybitniejszych nauczycieli innych rabinów hasyckich. Od niego wywodzą się tak wielkie dynastie, które istnieją do dzisiaj, jak chociażby hasydzi z Góry Kalwarii czy hasydzi z Radzynia. Był on nauczycielem wszystkich najwybitniejszych cadyków, którzy potem przewodzili hasydom w centralnej części ziem polskich. Horowitz osiedlił się w Lublinie, zdobył sobie serca i duszę większości Żydów lubelskich, a przy tym popadł w konflikt z oficjalnym rabinem, który też miał nazwisko Horowitz, chociaż wywodził się z innego rodu. Krąży bardzo wiele legend związanych z postacią Jakuba Itzhaka Horowitza. Według hasyckich legend miał on dar przepowiadania przyszłości. Jedna z legend opowiada o tym, że gdy przebywał jeszcze w Kazimierzu Dolnym pod Lublinem, przedstawiono mu pannę, którą chciano mu oddać za żonę. Wbrew tradycji żydowskiej, widzący poprosił ojca panny młodej, by mógł na nią popatrzeć jeszcze przed ślubem. Kiedy popatrzył jej w oczy, odmówił poślubienia dziewczyny. Do ojca powiedział, że ta nigdy nie będzie pobożną Żydówką. Historia kończy się opowieścią, że dziewczyna ta w końcu porzuciła dom rodzinny, uciekła ze szlachcicem i przechrzciła się. Natomiast przeciwnicy hasydyzmu zawsze dodają do niej puentę. Czy to, że dziewczyna uciekła z domu i ochrzciła się, było efektem odrzucenia ją przez widzącego, czy też widzący przewidział taki fakt? Inna z legend opowiada o sytuacji historycznej. Gdy w 1806 roku wojska napoleońskie wkroczyły na ziemię polskie, Napoleon był doskonale zorientowany w sytuacji, że musi zdobyć sobie nie tylko poparcie Polaków mieszkających na tym terenie, ale także Żydów. Rozesłał więc do najważniejszych przywódców żydowskich swoich posłańców, którzy mieli zapytać ich, w jaki sposób Żydzi będą się zachowywać w stosunku do wojsk francuskich i wszelkich przemian, które przyniosły ze sobą na ziemię polskie. W Lublinie odbyła się wtedy narada trzech najwybitniejszych przywódców hasyckich, której przewodniczył Jakub Itzhak Horowitz. Podczas tej narady Horowitz podobno miał wizję, podczas której widział przyszłość i stwierdził, że Napoleon nie zwycięży swojej kampanii i przepadnie w Rosji. Natomiast nadejdą czasy mesjańskie dla Żydów i by przygotować Żydów do tych czasów, należy wezwać Mesjasza, by wstąpił wcześniej na ziemię. Wszyscy trzej cadycy mieli się o to usilnie modlić. Wszyscy trzej, zgodnie z legendą, zostali ukarani przez Boga, bo to Bóg decyduje o tym, kiedy ma przysłać Mesjasza na ziemię. Wszyscy zmarli przed 1814 rokiem. Sam Horowitz, według hasyckiej legendy, miał zamknąć się w swoim domu na pierwszym piętrze, gdzie w 1814 roku demony bądź anioły wyrzuciły go na ulicę. Jego przeciwnicy opowiadali o bardziej prozaicznych przyczynach śmierci. Po pijanemu miał wypaść przez okno i umrzeć. Horowitz nie pozostawił po sobie żadnych następców w Lublinie, natomiast pozostała po nim hasycka synagoga, która mieściła się w podwórku kamienicy Szeroka 28. Synagoga ta przetrwała do 1942 roku. Była ona przez wiele, wiele lat uznawana za oficjalną synagogę hasydów, uznawaną przez gminę żydowską w Lublinie, podczas gdy w innych miastach, takich jak w Warszawie czy w Krakowie, oficjalne istnienie hasydów uznano dopiero w połowie XIX wieku. Horowitz miał synów, którzy rozjechali się po całej Polsce. Część rodziny mieszkała w Lublinie i mieszkała tutaj do czasów II wojny światowej. Jeden z jego ostatnich potomków, praprawnuk, rezydujący w Zamościu, niedaleko Lublina, kazał siebie nazywać widzącym z Zamościa. Kamienice, które okalają dzisiejszy plac zamkowy, to nie są oryginalne domy, które stały tutaj jeszcze w 1942 roku. Większość tej dzielnicy została zniszczona w latach 42-44. Od 1939 roku na tym terenie Niemcy skupiali Żydów lubelskich mieszkających w obrębie całego miasta. Tu znajdowało się centrum getta lubelskiego, a ulica Szeroka była jedną z jego głównych arterii. Po deportacji w marcu i kwietniu 1942 roku większości Żydów lubelskich do obozu zagłady w Bełżcu, Niemcy przystąpili do wyburzania tego terenu. Ofiarą destrukcji padła centralna i najbardziej historyczna część miasta żydowskiego, w tym ulice Szeroka i Nadstawna. Do lat 50. pozostawały tutaj puste place okalające zamek. W 1954 roku, na dziesięciolecie Polski komunistycznej, władze w Lublinie postanowiły przebudować teren wokół zamku. Ogłoszono wtedy konkurs architektoniczny, który miał za zadanie wytypowanie nowego projektu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Zwycięską grupą architektów byli architekci z Politechniki Warszawskiej, wśród których był pan Aleksander Schrift, dawny mieszkaniec Lublina, który urodził się przy ulicy Szerokiej 40. Postanowił on wkomponować w nową architekturę placu zamkowego, nazywanego ówcześnie Placem Zebrań Ludowych, fragment przedstawiający jego rodzinny dom. Te domy, które masz przed sobą, powstały właśnie w 1954 roku i jedynie nawiązują architekturą do zabudowy dawnej ulicy Szerokiej. Stań tyłem do domu, który stoi na miejscu kamienicy, gdzie mieszkał widzący z Lublina, i idź prosto aleją tysiąclecia u podnóża wzgórza zamkowego. Przejdziemy teraz do miejsca, w którym stała Wielka Synagoga Lubelska. Idziemy po terenie dawnej ulicy Jatecznej, również jednej z najstarszych ulic miasta żydowskiego. Mniej więcej w połowie drogi natrafisz po prawej stronie na dwa postumenty. Jeden, który zawiera tylko informację o tym, że w tym miejscu stała Wielka Synagoga Maharszala, oraz niewielka płaskorzeźba przedstawiająca tą synagogę. Obydwie te tablice upamiętniają miejsce, w którym stała Wielka Synagoga. Stańmy tutaj na chwilę i opowiedzmy sobie przez moment o historii tego miejsca. Wielka Synagoga Maharszala powstała na początku XVI wieku. Doktor Isaac May na budowę tego obiektu otrzymał specjalny przywilej od króla Zygmunta Starego. W momencie, kiedy zaczęto ją budować, postanowiono wybudować cały kompleks synagogalny. Także do końca XVI wieku powstały tutaj w zasadzie dwie synagogi. Wielka Synagoga Maharszala, której nazwa pochodzi od imienia jednego z najwybitniejszych rabinów lubelskich. Nad nią znajdowała się mniejsza nieco Synagoga Maharama, również nazwana na cześć kolejnego rabina lubelskiego. W obrębie tego budynku znajdowała się także niewielka bużniczka nazywana Szywę Kryjem, która służyła do modlitw codziennych. Wielką synagogę używano z okazji wielkich świąt. Synagogę Maharama przeznaczano na nabożeństwa w dni sobotnie. Jednocześnie, gdy w Lublinie powstawała jeszywa, wraz z kompleksem synagogalnym wybudowano tutaj budynek jeszywy oraz zabudowania stanowiące administrację KHU lubelskiego. W takim kształcie budynki te przetrwały do 1655 roku, kiedy Lublin został najechany przez wojska kozacko-moskiewskie. Za chwilę dojdziemy do dwóch tablic upamiętniających miejsce po Wielkiej Synagodze. Gdy zobaczysz je, zatrzymaj się tam. Od momentu wybuchu Powstania Chmielnickiego w 1648 roku do Lublina zaczęły napływać tysiące uciekinierów z Ukrainy i z Białorusi. W 1655 roku, podczas wojny polsko-moskiewskiej, pod Lublin podeszły wojska kozacko-moskiewskie pod wodzą kniazia Iwana Chowańskiego. Miasto chrześcijańskie, by uniknąć zniszczenia, wykopiło się wojskom moskiewskim, oddając na łup wszystkie przedmieścia, w tym również miasto żydowskie. W tym właśnie okresie został zniszczony ów wielki kompleks synagogalny. W bardzo szybkim tempie Żydzi lubelscy odbudowali synagogę. Wiadomo jest, że w 1676 roku stał już tutaj kolejny okazały budynek i właśnie ten budynek przetrwał do 1942 roku. Wydarzyła się tylko raz katastrofa budowlana, miało to miejsce w XIX wieku, kiedy przed świętem Jom Kippur, na noc przed jednym z najważniejszych nabożeństw w tradycji żydowskiej, zawaliły się stropy w synagodze. Wtedy też synagoga przechodziła gruntowny remont. Odbudowano jej wnętrze, natomiast mury pozostały oryginalne, pochodzące jeszcze z XVI i XVII wieku. Musimy sobie teraz wyobrazić, jak wielkim obiektem była synagoga. Według dokumentów XIX-wiecznych i z okresu międzywojennego wiadomo jest, że jednocześnie mogło się w niej modlić od 3 do 4 tysięcy ludzi. Jeśli by ktoś dzisiaj chciał odbudować budynek Wielkiej Synagogi, musiałby zamknąć obydwa pasy ruchu na Alei Tysiąclecia. Budynek ten na dawnych zdjęciach wyglądał bardzo niepozornie. Ze wszystkich stron zabudowany był kamienicami. Dopiero gdy stanęło się na wzgórzu Czwartek, naprzeciwko którego stoimy, widać było potężny dach Wielkiej Synagogi Lubelskiej. Jako obiekt religijny synagoga ta służyła Żydom lubelskim do 1939 roku. W momencie, kiedy zaczęła się okupacja niemiecka w Lublinie, Niemcy nakazali zamknąć wszystkie synagogi dla celów religijnych. Z tego powodu, że w Lublinie przebywało wtedy setki uciekinierów z zachodnich ziem polskich, a także żydowskich uciekinierów z małych miasteczek zbombardowanych we wrześniu 1939 roku wokół Lublina, Rada Żydowska w Lublinie, która zastąpiła funkcjonowanie dawnej gminy żydowskiej, postanowiła zamienić synagogi na schroniska dla uciekinierów. W Wielkiej Synagodze umieszczono również kuchnię dla najuboższych mieszkańców getta, w której wydawano darmowe posiłki. Na przełomie 1941 i 1942 roku w salach Wielkiej Synagogi zorganizowano także szpital dla chorych na tyfus. Epidemia tyfusu dziesiątkowała wtedy mieszkańców getta. Gdy w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku Niemcy rozpoczęli akcję deportacji Żydów lubelskich do obozu zagłady w Bełżcu, synagoga zmieniła jeszcze raz swoje przeznaczenie. Tutaj każdego wieczoru przypędzano po około 1,5 tysiąca do 2 tysięcy ludzi, którzy przeznaczeni byli do transportu. Przetrzymywano ich tutaj praktycznie przez całą noc, a nad ranem wyprowadzano ich z synagogi, prowadzono ulicą Kalinowszczyzna do ulicy Turystycznej, gdzie znajdowała się rampa przemysłowa i stamtąd w zaplombowanych wagonach wysyłano do obozu w Bełżcu. W samej synagodze dochodziło wtedy do potwornych rzeczy. Ludzi tam bito, matkom wyrywano dzieci. Niewielu osobom udało się przeżyć te noce, które musieli spędzić w synagodze. Po likwidacji getta na Podzamczu Niemcy postanowili zburzyć budynek Wielkiej Synagogi. Prawdopodobnie jesienią 1942 roku, po wyburzeniu części ulicy Jatecznej, wysadzono w powietrze główne mury synagogi. Jednakże jej ruiny przetrwały tutaj do 1954 roku i rozebrane zostały dopiero w tym czasie, kiedy cały teren przygotowywany był pod nową zabudowę. Ruszajmy dalej. Idź wzdłuż wzgórza zamkowego, aż do jego końca, a następnie skręć w prawo. Przez cały czas kieruj się wzdłuż płotu okalającego zamek. Przechodzimy obecnie przez miejsca, gdzie znajdowały się najuboższe części dzielnicy żydowskiej. Na tyłach zamku znajdował się Plac Krawiecki, na którym zbiegały się trzy ulice. Ulica Jateczna, przez którą właśnie idziemy, oraz ulica Podzamcze i Krawiecka. Była to najuboższa część miasta żydowskiego i też prawdopodobnie powstała już w XVI i w XVII wieku. Tu mieszkali ci, których nie stać było na wynajmowanie czy stawianie domów przy pryncypialnych ulicach dzielnicy żydowskiej, takich jak Szeroka czy Nadstawna. Stały tu niewielkie drewniane domki z niewielkimi galeryjkami. Dzielnica ta nawet w okresie międzywojennym przypominała bardziej wieś lub małe miasteczko niż centrum dużego miasta wojewódzkiego. Życie w dzielnicy żydowskiej było to życie ludzi prostych i bardzo religijnych, przy tym niezasymilowanych. Jedyny język, jaki słyszało się tutaj na ulicach, to był język jidysz. W 1931 roku, kiedy w Polsce przeprowadzano spis powszechny i wszystkich mieszkańców Polski zapytano o język używany w domu, blisko 99% Żydów lubelskich zadeklarowała, że w domu używa języka jidysz. Oczywiście wyglądało to bardzo różnie. Młodzież, która wychowała się już w Polsce międzywojennej i uczęszczała do szkół polskich, mówiła w dwóch językach, po polsku i po żydowsku, w zależności od okoliczności. Z rodzicami rozmawiano po żydowsku, z kolegami na podwórku czy z polskimi sąsiadami po polsku. Natomiast tu w dzielnicy żydowskiej nawet ci nieliczni Polacy, którzy mieszkali wśród Żydów, posługiwali się wyłącznie językiem jidysz. Przez cały czas idziemy wzdłuż ogrodzenia zamku, prawie go okrążając. Dla wielu Żydów lubelskich te uliczki, które znajdowały się wokół zamku, stanowiły ich cały świat. Historię tą ilustruje przykład jednego z mieszkańców Lublina, który obecnie mieszka w Izraelu. Urodził się tutaj w obrębie dzielnicy żydowskiej. W okresie międzywojennym rodziców nie stać było na to, żeby wysłać go do polskiej szkoły. Wysłano go więc do szkoły żydowskiej, która mieściła się przy Wielkiej Synagodze. Tam po raz pierwszy w wieku 7 lat zetknął się z językiem polskim. I gdy nauczyciel, Żyd, który uczył ich języka polskiego, stwierdził: dzieci, musimy uczyć się polskiego, ponieważ mieszkamy w Polsce, było to dla niego wielkie zaskoczenie, ponieważ on w swoim krótkim dotychczasowym życiu uważał, że mieszka w Lublinie, a poza Lublinem nie ma nic. Przez cały czas idziemy wzdłuż ogrodzenia otaczającego zamek. Dojdźmy do jego końca, stańmy przy schodkach, które stromo prowadzą po prawej stronie w górę, a naprzeciwko będziemy mieli niewielkie przejście pod ulicą Zamkową. Życie w tej części miasta było to życie ludzi, w większości pozbawionych pracy, którzy praktycznie żyli z niczego. Żydzi nazywali ich tak zwani Luftmenschen, ludzie żyjący z powietrza. Nikt nie wiedział, z czego ci wszyscy ludzie się utrzymywali. W większości byli to drobni handlarze, którzy najmowali się do pracy na przykład w piekarniach, sprzedając bułki po ulicach, czy rozwożąc mleko. Byli to woziwodowie, cała dzielnica w większości nie była skanalizowana. Byli to także drobni rzemieślnicy, a ich życie toczyło się praktycznie na ulicy. Tu też przy ulicy Podzamcze znajdowała się kolejna, jedna z najstarszych lubelskich synagog. Na wielu przedwojennych zdjęciach widać jej spiczasty dach. Była to synagoga wybudowana w końcu XVI wieku i nazywana była synagogą gońców bądź synagogą Saula Wala. Z postacią Saula Wala wiąże się też kolejna żydowska legenda. Saul Wal był postacią historyczną. Był to jeden z najbardziej znanych bankierów żydowskich żyjących w Lublinie pod koniec XVI wieku. Był prywatnym bankierem Zygmunta Augusta oraz króla Stefana Batorego. Żydzi opowiadali o nim, że gdy po śmierci Stefana Batorego szlachta miała zadecydować o kolejnej elekcji kolejnego polskiego króla, nie mogła się zgodzić co do tego, kto ma być kandydatem. Natomiast państwo wymagało wtedy podpisania wielu ważnych dokumentów. Wszyscy jednak byli zgodni, że można wybrać na jeden dzień zamożnego Żyda, który te dokumenty w zastępstwie osoby króla podpisze. Wybór padł na Saula Wala, stąd też jego nazwisko. Wal znaczy wybór. W ten sposób Saul Wal według legendy miał podpisać wszystkie dokumenty państwowe, po czym został zdjęty ze swojego stanowiska, a szlachta wybrała następnego króla, którym był Zygmunt III Waza. Rodzina Walów przechowywała tę tradycję w Lublinie aż do II wojny światowej. Mieszkali oni bowiem w Lublinie, a w okresie międzywojennym zamieszkiwali przy ulicy Krakowskiej, Przedmieście i uchodzili za jednych z najbardziej zamożnych mieszkańców Lublina. Stańmy na rozwidleniu dróg. Po prawej stronie mamy niepozorne i zdewastowane schodki, które poprowadzą nas na szczyt wzgórza Zamkowego. Natomiast naprzeciwko nas znajduje się przejście pod ulicą Zamkową. Kiedyś w tym miejscu znajdowała się jedna z bram lubelskich, tak zwana Brama Zasrana. Nazwa jej wzięła się stąd, że w dawnych czasach przewożono pod nią nieczystości z terenu miasta żydowskiego. Dawni żydowscy mieszkańcy Lublina, którzy żyją dzisiaj w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych, wspominają, że nazwa ta była adekwatna do czystości tej bramy również w okresie międzywojennym. Przejście pod tą bramą pomiędzy ulicą Szeroką do ulicy Podzamcze czy ulicy Krawieckiej wymagało dużego samozaparcia. Wejdźmy schodkami na szczyt wzgórza Zamkowego. Uważajmy na to, jak idziemy po tych schodkach, ponieważ nie były one remontowane prawdopodobnie od początku swojego powstania. Znajdujemy się teraz na miejscu, gdzie znajdowały się tyły kamienic od ulicy Zamkowej. Ze względu na to, że stały one na stoku wzgórza Zamkowego, ich wysokość mierzona była bardzo różnie. Jeśli ktoś mieszkał od strony ulicy Podzamcze, zamieszkiwał na pierwszym piętrze. Natomiast od strony ulicy Zamkowej mieszkał na parterze. W tym miejscu stały kamienice, których korzenie sięgają do XVI i XVII wieku. Wszystkie one zostały zniszczone w trakcie wyburzania dzielnicy żydowskiej przez Niemców po likwidacji getta. Gdyby archeolodzy zainteresowali się tym, co mieści się w ziemi i gdyby odkopać ten teren, prawdopodobnie natrafiłoby się na szczątki kamienic. Nie tylko na ich fundamenty, ale także prawdopodobnie na części ścian. Tu też można by było znaleźć rzeczy, które w tych kamienicach były, jak chociażby zawiasy do drzwi czy przedmioty używane przez mieszkańców tych domów. Taka próba była podejmowana raz w Lublinie, kiedy stawiano jeden z pomników znajdujących się na placu zamkowym. Odkryto wtedy nie tylko fundamenty domu, ale także dawne łyżki, kafle piecowe czy fragmenty szkła, które składało się kiedyś na naczynia używane przez ludzi mieszkających w tej części miasta. Ulica Zamkowa, mimo że uchodziła również za jedną z głównych ulic miasta żydowskiego, zamieszkała była w okresie międzywojennym także przez niezamożną ludność żydowską. Większość tych domów pozbawiona była w okresie międzywojennym elektryczności, tylko niektóre z nich posiadały kanalizację. Wodę przynoszono ze studni, która znajdowała się przy zakończeniu ulicy Szerokiej, przy wejściu do ulicy Grodzkiej. Jesteśmy przy zamku. Mamy chwilę czasu na to, żeby popatrzeć na panoramę miasta z tej strony. Gdy popatrzymy na prawo od zamku, zobaczymy na horyzoncie wieżowce. One wyznaczają granice dawnej dzielnicy żydowskiej. Skręćmy teraz trochę w lewo i kierujmy się w kierunku Starego Miasta. Idziemy teraz ulicą, dawną ulicą Zamkową, po obydwu stronach której znajdowały się domy. Domy, które stały przy ulicy Zamkowej po naszej prawej stronie, ich wejścia znajdowały się już od ulicy Szerokiej. Podwórkami od Zamkowej można było wyjść bezpośrednio na ulicę Szeroką, główną ulicę dzielnicy żydowskiej. Za chwilę dojdziemy do Bramy Grodzkiej i tam zatrzymajmy się. Spójrzmy jeszcze na lewą stronę ulicy Zamkowej. W dole widać zabudowania klasztorne, z którymi też wiąże się cząstka historii żydowskiego Lublina. Klasztor, który tu istnieje pod wezwaniem świętego Wojciecha, został założony w XVII wieku, gdy po trzecim rozbiorze Polski Lublin znalazł się pod krótkim panowaniem austriackim. W ramach reform józefińskich większość klasztorów lubelskich została zamknięta. Ten budynek poklasztorny został wykupiony przez prywatnych właścicieli żydowskich i w ich rękach pozostawał aż do okresu międzywojennego. W XIX wieku w budynku tym osiedlano tych ubogich Żydów lubelskich, których nie stać było na zapłacenie czynszu w normalnych kamienicach. Mieszkali tutaj najubożsi z ubogich Żydów lubelskich. Stąd też w tradycji Żydów lubelskich budynek ten nazywany był żydowskim klasztorem. W 1924 roku został zwrócony z powrotem kościołowi, natomiast nazwa pozostała i funkcjonuje do dzisiaj wśród pierwszego pokolenia Żydów lubelskich. Znajdujemy się obecnie przed Bramą Grodzką, która od XVI wieku wyznaczała granicę pomiędzy miastem chrześcijańskim a miastem żydowskim. Również i ta brama w tradycji żydowskiej miała swoją własną nazwę. Nazywano ją Bramą Żydowską. Przed jej wejściem od strony dzielnicy żydowskiej aż do okresu wyburzenia tej dzielnicy znajdował się niewielki placyk nazywany Psią Górką. Tu zbiegały się ulice Szeroka, Kowalska, Cyrulicza, Zamkowa oraz Krawiecka. Na owej Psiej Górce znajdował się niewielki targ, na którym handlowano starzyzną. Swoją funkcję handlową placyk ten posiadał jeszcze w okresie międzywojennym, a nawet w trakcie, gdy istniało w Lublinie getto. W samej bramie żydowskiej, jeśli zwrócimy uwagę na kamienicę po prawej stronie, znajdowały się tak zwane sklepy klęcznikowe. Okna, które wychodziły wprost na ulicę, stanowiły jednocześnie i witrynę, i ladę sklepową dla kupców żydowskich, którzy sprzedawali swój towar przychodzącym klientom. Sama brama Grodzka, która w średniowieczu stanowiła część systemu murów obronnych, w okresie XVIII i XIX wieku, kiedy mury obronne już nie stanowiły zapory dla żadnej armii, została zamieniona na kamienicę mieszkalną. Tu mieszkało wiele rodzin żydowskich i jako mieszkania wykorzystywano to miejsce aż do okresu istnienia getta. Przejdźmy bramą Grodzką w obręb Starego Miasta. Idźmy w kierunku niewielkiego placyku, który jest zwieńczeniem ulicy Grodzkiej. Nim na niego wejdziemy, stańmy naprzeciwko narożnej kamienicy, która znajduje się po naszej lewej stronie. Ulica Grodzka częścią dzielnicy żydowskiej stała się dopiero w XIX wieku, kiedy w 1862 roku zniesiono ograniczenia co do zamieszkania Żydów na terenie Lublina, bardzo wielu Żydów przeniosło się właśnie na ulicę Grodzką. W okresie międzywojennym Żydzi stanowili 90% mieszkańców tej ulicy. Warto tutaj podać jako ciekawostkę, że przy ulicy tej znajdowały się dwie szkoły tańca. Były to żydowskie szkoły tańca i w soboty po zakończeniu szabatu bardzo wiele dziewcząt żydowskich, zwłaszcza z religijnych domów, pod pozorem nauki tańca przychodziło tutaj po prostu się zabawić. Tu też znajdowała się piekarnia, w której wypiekano nieznany już dzisiaj przysmak lubelski, tak zwany bubelach. Były to babki gryczane, które podawało się na ciepło, a po przekrojeniu smarowało się je masłem. Żydówki, które wykupywały w tej piekarni bubelachy, sprzedawały je następnie na ulicy Grodzkiej. Stańmy naprzeciwko narożnej kamienicy, która znajduje się po naszej lewej stronie. Zwróć uwagę na dwie tablice, które znajdują się na froncie tej kamienicy. Obydwie one upamiętniają dwie instytucje, które się w niej mieściły. Opowiem Ci historię tego budynku, ale przejdź nieco wyżej, wejdź na plac, który znajduje się za nim i siądź na fundamentach dawnego kościoła farnego. Nim w 1865 roku władze carskie w ówczesnym Lublinie przekazały Żydom tą kamienicę, mieściła się tutaj plebania dawnej parafii świętego Michała. Po konfiskacie tej kamienicy, która była następstwem powstania styczniowego i represji carskich, które zastosowano tutaj w Lublinie, kamienica została przekazana na rzecz żydowskiej gminy wyznaniowej w Lublinie. Tu z ulicy Szerokiej przeniosły się biura oficjalnego KHU. Tutaj też z ulicy Podzamcze przeniosła się ochronka, sierociniec dla dzieci żydowskich. Historię ochronki trzeba zacząć od 1862 roku, kiedy powstała ona jeszcze na ulicy Podzamcze. Założył ją niezamożny szewc żydowski, Berko Zweig, który sam był sierotą i sam nie posiadał dzieci. Z pieniędzy zebranych dzięki pracy z całego życia, a była to suma zaledwie 700 rubli, we własnym mieszkaniu w 1862 roku założył salę schronienia dla sierot żydowskich. Gdy tą kamienicę, naprzeciwko której stoimy, oddano na potrzeby instytucji żydowskich, z ulicy Podzamcze przeniesiono tutaj sieroty oraz całą organizację sierocińca. Sierociniec ten istniał tutaj do 1942 roku. W budynku tym znajdował się także dom starców dla ubogich Żydów lubelskich. Biura gminy żydowskiej mieściły się tutaj także do wybuchu II wojny światowej, a następnie, gdy ulica Grodzka stała się częścią getta lubelskiego, tu funkcjonowała główna instytucja reprezentująca ludność żydowską przed Niemcami, czyli Rada Żydowska. Tu też znajdowała się komenda policji żydowskiej w getcie. Pod koniec marca 1942 roku, w trakcie likwidacji getta lubelskiego, Niemcy przybyli do sierocińca, a urzędnikom Rady Żydowskiej nakazali wydanie dzieci. Dzieci miały być przesiedlone. Opiekunki, które z nimi przebywały, mogły pozostać w budynku jako osoby chronione prawem zatrudnienia dla Rady Żydowskiej. Jednakże trzy kobiety, które opiekowały się dziećmi, postanowiły, że pójdą na wysiedlenie razem z nimi. Nie wiemy, ile tych dzieci wówczas było. W getcie szalała akcja deportacyjna i część rodziców zdecydowała oddać swoje dzieci do ochronki, licząc na to, że instytucja będzie chroniona przed wysiedleniem. Na pewno można mówić o grupie ponad 100 dzieci w wieku od 1 roku życia do 14 lat. Nad ranem dzieci załadowano na ciężarówki, wraz z nimi poszły również opiekunki i wywieziono je na przedmieście Tatary, gdzie zostały rozstrzelane. Po południu nastąpiła egzekucja starców, którzy przebywali tutaj w sali schronienia dla starszych osób. 31 marca 1942 roku Niemcy przeprowadzili selekcję członków Judenratu. Większa część z nich, na czele z pierwszym prezesem Rady Żydowskiej, inżynierem Henrykiem Beckerem, jednym z najbardziej zasłużonych Żydów lubelskich, przedwojennym radnym miejskim, została wyznaczona do transportu do obozu zagłady w Bełżcu. Pozostali członkowie Rady Żydowskiej przebywali tutaj jeszcze do 16 kwietnia 1942 roku, kiedy nastąpił koniec akcji deportacyjnej. Tych, których wyselekcjonowano do pozostania w Lublinie, wraz z grupą około 4000 Żydów lubelskich przeniesiono następnie do małego getta na Majdanie Tatarskim, które znajdowało się w pobliżu obozu koncentracyjnego na Majdanku. Kilka słów należy poświęcić również temu placykowi, na którym znajdujemy się. Do połowy XIX wieku znajdowała się tutaj fara pod wezwaniem świętego Michała. W latach 50. XIX wieku na polecenie władz carskich została rozebrana z powodu złego stanu architektonicznego. Powstał wtedy naturalny skwer, na którym rosły drzewa. W momencie, kiedy likwidowano getto lubelskie, plac ten stał się placem selekcyjnym dla mieszkańców ulicy Grodzkiej. Codziennie wyprowadzano tutaj kolejne grupy mieszkańców, którym kazano klęknąć na placu i wybierano spośród nich tych, którzy mieli prawo do pozostania w Lublinie. Byli to przeważnie urzędnicy Rady Żydowskiej oraz rzemieślnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach niemieckich. Pozostałych wyganiano stąd do synagogi Maharszala, a następnie pędzono ich na rampę, skąd odprawiano ich w transportach do obozu zagłady w Bełżcu. Idziemy dalej w górę ulicą Grodzką i dochodzimy do rynku. W kamienicach po obydwu stronach ulicy Grodzkiej również mieszkały rodziny żydowskie. Nadal ta część ulicy Grodzkiej stanowiła przedłużenie dzielnicy żydowskiej, z której żeśmy wyszli. Po drodze idąc do rynku posłuchajmy jeszcze jednej historii związanej z kamienicą, która znajduje się tutaj po lewej stronie. Jest to czerwona kamienica oznaczona numerem 3. W okresie międzywojennym w kamienicy tej mieścił się żydowski dom publiczny. Pracowały w nim młode dziewczęta żydowskie, ale także mężatki, których mężowie wyjechali do Stanów Zjednoczonych bądź do Palestyny i zerwali wszelkie kontakty z rodziną. Status takich kobiet był całkowicie nieuregulowany w społeczeństwie żydowskim. Z racji tego, że nie miały one rozwodu, ani nie miały potwierdzenia faktu, że są wdowami, nie mogły ponownie wyjść za mąż, a musiały utrzymywać rodziny, które pozostały razem z nimi w Lublinie. W tradycji żydowskiej kobiety takie nazywano aguna. Dla kobiet tych jedynym wyjściem z tej sytuacji było zostanie prostytutką. Stąd też zgłaszały się tutaj, do tego domu, który prowadzony był przez oficjalnie znanego fryzjera lubelskiego Szamę Grajera, nieoficjalnie właściciela tego przybytku. W okresie okupacji Szama Grajer był jednym z najważniejszych konfidentów niemieckich w getcie lubelskim. Niemcy postanowili wykorzystać go najpierw do wyszukiwania zamożnych Żydów lubelskich w celu skonfiskowania ich własności, następnie wykorzystywali go przy pomocy w czasie deportacji do obozu zagłady w Bełżcu, a następnie do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Szama Grajer ze względu na swoje wpływy w getcie lubelskim nazywany był królem żydowskim. On, obok oficerów SS, ubrany prawie tak samo jak oni, wysokie buty oficerskie oraz ubranie przypominające mundur SS-mański, przeprowadzał selekcję na terenie getta. 9 listopada 1942 roku, gdy Niemcy likwidowali getto na Majdanie Tatarskim, Szama Grajer oraz dr Marek Alten, ostatni prezes Judenratu Lubelskiego, wraz z Mońkiem Goldfarbem, komendantem Policji Żydowskiej w getcie, zostali wyprowadzeni na dziedziniec budynku Judenratu i tam rozstrzelani jako osoby, które z jednej strony nie były już do niczego potrzebne Niemcom, a z drugiej strony jako świadkowie, którzy mieli pełną wiedzę na temat tego, co Niemcy zamierzali zrobić z Żydami lubelskimi. Wchodząc na rynek, stań naprzeciwko wejścia do trybunału. Jest to duża budowla stojąca w centralnej części rynku Starego Miasta. Znajdujemy się na rynku Starego Miasta, którego krajobraz przytłacza budynek Trybunału. Od XIV wieku, kiedy Lublin uzyskał prawa miejskie, był to dawny ratusz miejski. W XVI wieku pomieszczono w budynku ratusza Trybunał Koronny dla Małopolski. Był to sąd najwyższy dla centralnych ziem polskich. Tu odbywały się wszelkie sprawy apelacyjne, które nie były rozstrzygnięte przed sądami grodzkimi czy ziemskimi. Dla Żydów Trybunał miał znaczenie bardzo negatywne. Tu bowiem w okresie staropolskim otwierano rozprawy o tak zwany mord rytualny. Oskarżano Żydów, że dodają krew do macy. Jedna z najsłynniejszych rozpraw dotyczy sprawy o mord rytualny w Sandomierzu. Przez wiele lat w katedrze sandomierskiej można było oglądać obraz przedstawiający ten rzekomy mord dokonany przez Żydów na dziecku chrześcijańskim. Efektem oskarżeń o mord rytualny były publiczne procesy Żydów. Przynajmniej dwa takie odbyły się w Lublinie, kiedy w jednym przypadku oskarżonego Żyda spalono na stosie u wejścia do synagogi Maharszala, w innym przypadku dokonano ścięcia jego głowy. Jeśli stoimy naprzeciwko Trybunału, przejdźmy w lewo i wejdźmy w ulicę Złotą. Na styku rynku i ulicy Złotej znajdują się dwie kamienice. Jedna oznaczona jako Rynek 8, do 1941 roku mieścił się w niej rabinat lubelski. Pod koniec XIX wieku w kamienicy tej mieszkała zamożna rodzina żydowska Brengurów, która nie posiadała własnych dzieci. W testamencie swoim kamienicę przekazała w całości na potrzeby gminy żydowskiej. Na parterze tej kamienicy mieściła się organizacja pod hebrajską nazwą Hachnoza Skało, która miała zbierać pieniądze na posagi dla niezamożnych dziewcząt żydowskich. Natomiast na pierwszym piętrze kamienicy do 1941 roku znajdowały się biura rabina lubelskiego. Tutaj też znajdował się sąd rabinacki. Kamienica, o której Ci opowiadam, jest to charakterystyczny czerwony budynek stojący w rynku. Zatrzymaj się naprzeciwko niego. W dawnych czasach, ale także jeszcze w okresie międzywojennym, bardzo często Żydzi, zwłaszcza bardzo religijni, unikali korzystania z sądów państwowych. Jeżeli dochodziło do zatargów sąsiedzkich, bądź do sporów religijnych między poszczególnymi grupami żydowskimi, w pierwszej instancji zawsze udawano się do sądu rabinackiego, złożonego z trzech oficjalnych rabinów miejskich. W Lublinie takich rabinów było pięciu. Trzech dla Starego Miasta i dzielnicy żydowskiej oraz po jednym dla Kalinowszczyzny oraz przedmieścia Piaski. Zwróć uwagę na sąsiednią kamienicę przylegającą do kamienicy Rynek 8. Jest to już kamienica znajdująca się przy ulicy Złotej. Kamienica ta od lat 80. XIX wieku znajdowała się w ręku zamożnej rodziny Żydów lubelskich Arnsteinów. Mieszkała tutaj Franciszka Arnsteinowa. Kamienicę tą dostała w prezencie ślubnym od swojego ojca Bernarda Meyersona, jednego z najbogatszych kupców lubelskich. Była to bardzo specyficzna rodzina, jak na warunki lubelskie. Żydzi ci zaliczali się do jednych z pierwszych, którzy zasymilowali się w kierunku kultury polskiej. Ich jedynym językiem używanym w domu był język polski. Matka Franciszki Arnsteinowej, Malwina Meyersonowa, była jedną z pierwszych Żydówek w Lublinie, która pisała polskojęzyczne powieści. Dotyczyły one krytyki warunków życia, ale także mentalności większości religijnych Żydów. Ojciec Franciszki, Bernard Meyerson, oprócz tego, że był kupcem lubelskim, piastował funkcję przewodniczącego gminy żydowskiej oraz przez wiele, wiele lat był kuratorem ochronki, czyli sierocińca dla dzieci żydowskich. Sama Franciszka Arnsteinowa, wychowana w patriotycznej, polskiej atmosferze swojego rodzinnego domu, czuła się bardziej Polką niż Żydówką. W latach 80. XIX wieku wyszła za mąż za doktora Marka Arnsteina. Mąż jej pochodził z Kazimierza Dolnego i także pochodził z rodziny zasymilowanych Żydów. Obydwoje bardzo mocno wpisali się w historię Lublina i bardziej znani są Polakom niż samym Żydom. Franciszka Arnsteinowa oraz jej mąż Marek w okresie I wojny światowej działali w polskiej organizacji wojskowej, przygotowując grunt pod niepodległość Polski w 1918 roku. W dowód zasług za działalność patriotyczną obydwoje zostali odznaczeni w okresie międzywojennym orderami Polonia Restituta. Marek Arnstein przez wiele lat był ordynatorem szpitala żydowskiego w Lublinie, uchodził też za tak zwanego Judyma lubelskiego. Oprócz tego, że pieniądze zarabiał przyjmując zamożnych pacjentów, pieniądze te wydawał na leczenie najuboższych pacjentów, zarówno Żydów, jak i Polaków. Sama Franciszka Arnsteinowa była postacią zasłużoną dla kultury lubelskiej i kultury polskiej. Była znaną poetką oraz pisarką, nie tylko dla ludzi dorosłych, ale także dla dzieci. Była także tłumaczką klasycznej literatury angielskiej na język polski. Jej jedną z największych zasług był fakt, że w latach 30. wraz z wybitnym lubelskim poetą Józefem Czechowiczem założyli w Lublinie oddział Związku Literatów Polskich. Po śmierci swojego męża, doktora Marka Arnsteina, który zmarł w 1935 roku, a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją przywiązania do niego jego pacjentów, uczestniczyło w nim kilka tysięcy Polaków i Żydów, Franciszka Arnsteinowa postanowiła opuścić Lublin. Była już wtedy kobietą starszą i schorowaną. Zamieszkała u swojej córki w Warszawie. Przed samym wybuchem II wojny światowej przeszła na katolicyzm. Ten krok świadczy o jej głębokiej asymilacji do kultury polskiej. Jednakże kiedy Niemcy wkroczyli do Warszawy i ogłosili rozkaz przeniesienia się Żydów warszawskich do getta warszawskiego, Franciszka Arnsteinowa, mimo że miała możliwości uratowania się bądź schronienia u polskich przyjaciół, zdecydowała, że pójdzie razem z Żydami do getta. miała wtedy powiedzieć, że co będzie z jej narodem, będzie również ze mną. Do dzisiaj niewyjaśnione są okoliczności jej śmierci w getcie warszawskim. Według jednych przekazów miała być deportowana do obozu zagłady w Treblince, według innych została zastrzelona w swoim mieszkaniu w getcie. W momencie, gdy Niemiec wszedł, by zabrać ją do transportu, siedziała w fotelu, a do sukni miała przypięty order Polonia Restituta. Cofnijmy się z ulicy Złotej i idźmy naprzeciwko. Przejdźmy przez charakterystyczną bramę, którą mamy naprzeciwko siebie. Jest to wejście na ulicę Rybną. Przejdźmy kawałek ulicą Rybną do Placu Rybnego. Już po przeprowadzce Franciszki Arsztajnowej do Warszawy jej mieszkanie zostało tutaj sprzedane. Kamienica ta związana jest też jeszcze z inną znaną polską pisarką. W latach 30. XX wieku urodziła się w niej Hanna Krall, autorka wielu opowiadań o Holokauście. Ulica Rybna, kiedy w Lublinie istniało getto, była jedną z ulic, która była podzielona. Kamienice, które znajdują się po naszej prawej stronie, znajdowały się w zamkniętej dzielnicy żydowskiej. Kamienice po lewej stronie były kamienicami tak zwanymi aryjskimi, gdzie mieszkali Polacy. Getto w Lublinie nie było do końca zamknięte. Parkan okalający je zaczęto stawiać dopiero na przełomie 1941 i 1942 roku. Nie był to mur, jak w przypadku getta warszawskiego czy getta krakowskiego. Niemcy postawili tutaj prowizoryczną granicę. Był to parkan złożony częściowo z drutu kolczastego, częściowo z drewnianego płotu. Na rozkaz niemiecki w domach, które znajdowały się na granicy getta, a okna ich wejścia wychodziły na ulicę, na część aryjską, nakazano zabić deskami tak, by Żydzi mieszkający w nich nie mieli widoku na część zamieszkaną przez Polaków. Dochodzimy do Placu Rybnego. Zatrzymaj się tutaj na moment, opowiem ci historię o jeszcze jednym domu. Po lewej stronie masz narożny dom, który wieńczy zbieg ulicy Rybnej i Noworybnej. Jest to też dom związany z historią żydowską. Z historią, która rozegrała się tutaj już po zakończeniu wojny. W lipcu 1944 roku Lublin został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. Z kryjówek w mieście i jego okolicach zaczęli wychodzić ci nieliczni Żydzi, którzy przetrwali okupację w schronieniu i dzięki pomocy polskiej ludności. Spośród całej ludności żydowskiej, która mieszkała tutaj na początku okupacji i liczyła 42 tysiące ludzi, uratowało się około 200-300 osób, które przeżyły okupację dzięki pomocy Polakom. Pierwsi z tych uratowanych Żydów skierowali się właśnie do tego domu. Tutaj bowiem w sierpniu 1944 roku pomieszczono biura Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Tutaj też powstał pierwszy Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. Gdy w sierpniu 1944 roku dokonano pierwszego spisu ludności żydowskiej w Lublinie, okazało się, że spośród 300 Żydów, którzy w tym czasie przebywali w mieście, zaledwie 20 kilku pochodziło z samego Lublina. Oni pierwsi zaczęli odradzać życie żydowskie w Lublinie. Do 1946 roku społeczność żydowska w Lublinie liczyła około 2000 osób. Wszyscy ci, którzy przybywali tutaj, bądź z obozów niemieckich, bądź wracając z przymusowej emigracji i deportacji na terenie Związku Sowieckiego, kierowali swoje pierwsze kroki właśnie do tego domu. Tu bowiem znajdowały się tablice informacyjne, na których uratowani wywieszali kartki, poszukując swoich bliskich. Najczęściej poszukiwania te były bez żadnego efektu. Przy okazji, gdy zbierali się tutaj ocaleni Żydzi, powstała Centralna Historyczna Komisja Żydów Polskich. Już w 1944 roku komisja ta zaczęła zbierać relacje uratowanych. Pierwsza relacja, oznaczona sygnaturą 1, opowiedziana została przez Żyda pochodzącego z Łęcznej. Kolejne relacje dotyczą już Lubelszczyzny, następne całych ziem polskich. Kolekcja ta stała się zalążkiem jednej z najważniejszych kolekcji archiwalnych przechowywanych dzisiaj w Warszawie w Żydowskim Instytucie Historycznym. Złożyły się na nią relacje i zeznania ocalałych Żydów z Holokaustu oraz opowiadania polskich świadków zagłady. Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie funkcjonował do 1949 roku i mieścił się właśnie w tej kamienicy. Po pogromie kieleckim zdecydowana większość Żydów polskich mieszkających na terenie Polski zdecydowana była opuścić kraj ze względu na niebezpieczeństwo, jakie im groziło. Obawiano się kolejnych pogromów. Atmosfera pogromowa była widoczna także w Lublinie. Spośród 2000 Żydów, którzy mieszkali tu jeszcze w 1946 roku, w 1949 roku, kiedy likwidowano Wojewódzki Komitet Żydowski, pozostało jeszcze około 900 osób. Miejsce zlikwidowanego przez komunistów Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego zajęło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Ono miało zajmować się przede wszystkim świeckimi aspektami żydowskiego życia w kraju. Limitowano w bardzo ograniczony sposób religijne życie żydowskie. Zaraz po wojnie w Lublinie przebywał rabin, nie zezwolono mu na jego oficjalne funkcjonowanie. Rabin ten, tu można to podać jako ciekawostkę, wywodził się właśnie z rodziny widzącego z Lublina. W 1956 roku nastąpiła kolejna fala emigracji żydowskiej z Polski, a kres zorganizowanemu życiu żydowskiemu położyła kampania antysemicka w 1968 roku. Jeszcze w tym czasie w Lublinie mieszkało około 200-300 Żydów. W większości pochodzili oni z terenu Lubelszczyzny, ale nie z samego miasta. Dzisiaj w Lublinie mieszka około 50 osób pochodzenia żydowskiego, z czego 20 należy do lubelskiej filii żydowskiej gminy wyznaniowej w Warszawie. Dzisiaj Żydzi lubelscy zbierają się przede wszystkim w synagodze przy ulicy Lubartowskiej 10 oraz w budynku dawnej jeszywy uczelni rabinackiej. Wejdźmy w ulicę Noworybną, kierując się prosto, dojdźmy do widocznej już ulicy Lubartowskiej. Warto tutaj wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie życia Żydów lubelskich, a mianowicie o prywatnych domach modlitwy. Wspominaliśmy już o nich, gdy byliśmy w centrum dzielnicy żydowskiej na Placu Zamkowym. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, oprócz 11 synagog, które oficjalnie były własnością żydowskiej gminy wyznaniowej, w Lublinie funkcjonowało około 100 prywatnych domów modlitwy, tak zwanych sztibl. Sztibl po żydowsku to izdebka. Większość z nich zakładana była przez różne grupy hasyckie. Po śmierci widzącego w Lublinie nadal hasydyzm odgrywał tutaj ogromną rolę. Nie było cadyka, natomiast pozostało bardzo wiele grup hasyckich. Dopiero w połowie XIX wieku w Lublinie osiadł kolejny przywódca hasydów, Juda Leib Eiger, który zaczął organizować hasydów lubelskich. Jego dwór znajdował się przy ulicy Szerokiej 40. Ale oprócz jego zwolenników, w Lublinie w XIX wieku funkcjonowały grupy hasydów, którzy do swoich cadyków pielgrzymowali albo do Kocka, albo do Radzynia, albo do Izbicy. Mieliśmy też hasydów z Góry Kalwarii. Byli też hasydzi, którzy swoich cadyków mieli na terenie Galicji. Wszystkie te grupy zakładały odrębne domy modlitwy. Było to zgodne z dawnym żartem żydowskim, który opowiadał o tym, że jeśli by Żyda pozostawić na bezludnej wyspie, pierwsze co zrobi, wybuduje dwie synagogi. Jedną, do której będzie chodził codziennie i drugą, do której jego noga nigdy nie stanie. Tak było też z hasydami lubelskimi. Dochodzimy właśnie do ulicy Lubartowskiej. Skręćmy teraz w prawo. Nawet w przypadku hasydów lubelskich, zwolenników Eigera, po jego śmierci rozbili się oni na dwie grupy. Shlomo Eiger, syn Jehudy Leiba, zdetronizował swojego starszego brata ze stanowiska cadyka lubelskiego i ten osiedlił się w Pilawie, w połowie drogi pomiędzy Lublinem a Warszawą. Jego zwolennicy, którzy nie uznali takiej decyzji, założyli właśnie swój sztybl przy ulicy Kowalskiej. Dochodzimy do ulicy Kowalskiej, zatrzymajmy się na jej wylocie na ulicę Lubartowską. Jesteśmy przy wlocie na ulicę Kowalską. Ulica Kowalska od XVII wieku była częścią dzielnicy żydowskiej, tego właśnie miasta żydowskiego poza murami. Natomiast to miejsce jest ważne ze względu na historię najnowszą. Tutaj właśnie od 1941 roku prowadziło główne wejście do getta. Gdy Niemcy zaczęli ogradzać je, na początku 1942 roku umieścili tutaj centralną bramę do getta. Spójrz na drugą stronę ulicy Lubartowskiej na narożny dom. Mieści się tam poczta. Poczta mieściła się w tym budynku również w okresie międzywojennym, a także w czasie okupacji niemieckiej. W okresie panowania niemieckiego w Lublinie poczta ta była częścią getta, mimo że znajdowała się poza jego terenem. Obsługiwała ona ludność żydowską mieszkającą na terenie getta. Jej kierownikiem przez cały okres jej istnienia był Samuel Żytomirski, jeden ze znanych działaczy lewicowych w Lublinie. Był on też radnym miejskim w okresie międzywojennym. W getcie lubelskim oprócz funkcji kierownika poczty był on także założycielem grupy ruchu oporu złożonego głównie z młodzieży żydowskiej działającego w organizacjach lewicowych i sionistycznych. Historia jego działalności, a także historia rodziny w getcie znana jest dzięki zachowanej korespondencji. Część tej korespondencji Samuel Żytomirski wysyłał do Szwajcarii, do delegata sionistycznego i opisywał w niej w większości działalność konspiracyjną. Druga część korespondencji wysyłana była poprzez Szwajcarię do Palestyny, gdzie od 1935 roku mieszkał jego brat. W tych listach informował o losie rodziny. Jest to bardzo ciekawa korespondencja. O tym, co działo się z poszczególnymi członkami rodziny, dowiadujemy się nie na podstawie tego, co napisał o nich Żytomirski, ale o braku informacji o nich. Jedyną osobą, którą opisał i opisał jej śmierć, był ojciec, który zmarł na tyfus w Lublinie w 1941 roku. O pozostałych członkach rodziny milczał. Wiadomo jest, że jego żona wraz z matką i siostrami została deportowana w 1942 roku do obozu zagłady w Bełżcu. Samuel pozostał w getcie ze swoim synem Heniem. W 1943 roku, kiedy wysyłał jeden ze swoich ostatnich listów, napisał, że jest sam, co znaczyło, że Henia z nim nie było. Do dzisiaj nie wiemy, co stało się z tym dzieckiem. Jest zachowany jeszcze jeden jego list z początków 1944 roku, w którym Samuel Żytomirski kwituje przyjęcie znacznej sumy pieniędzy, która miała być rozdzielona pomiędzy ukrywających się Żydów w Lublinie i jego okolicach. Nie wiemy, czy Henio w międzyczasie zginął, czy też ojciec przekazał go na przechowanie jakiejś polskiej rodzinie. Ślad po Heniu urywa się w 1943 roku. Dzisiaj osoba Henia jest swoistą ikoną zagłady w Lublinie. Co roku na Dzień Pamięci Holokaustu, bazując na korespondencji Samuela Żytomirskiego, opowiada się historię Henia uczniom szkół lubelskich. Tutaj kończymy nasz spacer w przeszłość, nasz spacer bardziej wirtualny niż rzeczywisty. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej o żydowskim Lublinie, po prostu przejdź się ulicą Lubartowską w dół, poczuj jego atmosferę. Na końcu tej ulicy znajdziesz jeszcze dwa obiekty, o których tutaj nie wspominaliśmy. Dawny szpital żydowski oraz jeszywę. W Lublinie są jeszcze do zwiedzenia także dwa cmentarze żydowskie. Jeden stary, znajdujący się na Kalinowszczyźnie oraz nowy przy ulicy Walecznych. Niestety, nasz spacer ma swój określony czas. Resztę pozostawiam Tobie.